kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam na naszą piątkową audycję o tej godzinie, jak zwykle szukając Słowa Bożego. I witam naszego gościa, księdza doktora Aleksandra Dziadowicza. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dodam, że ksiądz jest wykładowcą Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Już nie w seminarium, to jest... jestem faktycznie wykładowcą Nowego Testamentu, ale to jest studium dla katechetów.
W Pelplinie.
Tak, w Pelplinie. Tak.
A ponadto jest ksiądz proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, koło Kościerzyny na Kaszubach.
Tak właśnie.
Drodzy Państwo, i zapraszam do naszej audycji Szukając Słowa Bożego, liturgia Słowa na najbliższą niedzielę. Prośmy Ducha Świętego, aby nas oświecał, aby nam pomógł zrozumieć Słowo Boże.
Duchu Święty, Pocieszycielu mój, Ożywicielu tego, co we mnie bez życia, przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski, Duchu Święty, Pocieszycielu mój, Ożywicielu tego, co we mnie bez życia. Przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski. Przyjdź, by pocieszyć, nadzieję wlać tam, gdzie nie mogę już zobaczyć je. Przyjdź z mocą miłości, by rozerwać kajdany zła. Przyjdź z mocą miłości, tam, gdzie nie mogę już zobaczyć je.
Czytanie pierwsze, czytanie z księgi proroka Michała, rozdział 5, wiersze od 1 do 4. Tak mówi Pan: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem.
Czwartą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nasze rozważanie od przybliżenia sobie postaci proroka Michała, proroka o wiele rzadziej cytowanego od proroków wielkich. Prorok działał w VIII wieku przed Chrystusem. Księga proroka Jeremiasza z kolei przedstawia autora dzisiejszego pierwszego czytania jako proroka zguby. Stąd widzimy dzisiaj ważne słowa w dzisiejszym czytaniu. Pan porzuci ich aż do czasu. Mimo tego, że widzimy duży ładunek nadziei w dzisiejszym pierwszym czytaniu, to jednak zaraz spróbujemy sobie przybliżyć też kontekst właśnie tej nazwy prorok zguby. Imię Michałasz pojawia się też w innym kontekście w Piśmie Świętym ponad 100 lat wcześniej. Michałasz, syn Imli, jest nam znany z pierwszej Księgi Królewskiej. Imię Michałasz oznacza, kto jest jak Jahwe. To przypomina nam z kolei imię Archanioła Michała, któż jak Bóg. Mimo tego, że fragment odczytany przed chwilą wspomina o Mesjaszu, o władcy, o władzy, to naukowcy zwracają uwagę, że Michałasz nie zajmował się polityką, a centralnym punktem jego przepowiadania był grzech i kara. Proroka interesuje sprawiedliwość społeczna, a jego orędzie charakteryzuje się niezależnością od zwierzchników zarówno politycznych, jak i duchowych. Spójrzmy teraz na Ziemię Świętą, bo ona też okazuje się bohaterką dzisiejszego czytania. Otóż Palestyna, Ziemia Święta, ma kluczowe regiony. Na północy Galilee, poniżej Samarię, w centrum Judee z Jerozolimą i Betlejem, a potem pustynia Negev. Wspominamy to, aby zrozumieć logikę autora tekstu. Fragment odczytany jest co prawda optymistyczny. Chwilę temu jednak wspomnieliśmy, że prorok Michałasz był prorokiem zguby. Otóż w tekście proroctwa przeplatały się wyrocznie zguby w rozdziale 1, 3, 6 i 7 z obietnicami z rozdziału 2, 4 i 5. Te ostatnie, czyli obietnice, są jednak po części dodanym tekstem później. Michałasz nie straszył swoich czytelników, ale wzywał ich do przebudzenia. Podaliśmy przed chwilą regiony tego kraju. Przesłanie proroka wskazuje na falę nadciągającą, falę wroga asyryjskiego. W czasach proroka upadł najpierw Damaszek wraz z częścią Izraela, potem Samaria, Aszdod. A historia wskazuje, że w 701 roku nastąpiło też oblężenie Jerozolimy. Ale zagrożenie, z którym mierzy się prorok, było nie tylko związane z niebezpieczeństwem zewnętrznym, ale też płynęło z niebezpieczeństwa od środka, wewnętrznym. Otóż w narodzie wybranym pogański kult kananejski praktykowano równolegle z kultem Boga jedynego. Autor zwraca uwagę czytelnikom, że Asyria jest narzędziem w ręku Boga, który wymierza karę. Podobną ideę znajdziemy u Ozeasza, Amosa i Izajasza. Tak jak było z Samarią, tak będzie z Jerozolimą, jeśli się nie nawróci. Dlaczego ten kontekst? Żeby odkryć prawdziwą nadzieję o zapowiadanym Mesjaszu, który nie będzie walczył z okupantem zewnętrznym na białym koniu z szablą, prowadząc ludzi do walki. Jezus, którego my dzięki ewangeliście Mateuszowi identyfikujemy z Mesjaszem zapowiadanym przez Michałasza, będzie walczył z wrogiem duszy, który atakuje od wewnątrz. Bo poczucie bezpieczeństwa, o którym możemy przeczytać w 3 rozdziale wspomnianej księgi, księgi proroka Michałasza, gdzie czytamy, czyż Pan nie jest wśród nas, to poczucie bezpieczeństwa zastąpiło autentyczne posłuszeństwo Boga. Widzieliśmy taką próbę poczucia bezpieczeństwa także w innych księgach, w czasie historii z poprzedzającej przyjście Jezusa na świat. Wtedy, kiedy próbowano zapewnić sobie bezpieczeństwo poprzez sprowadzanie Arki Przymierza na pole bitwy. Zapowiedź z 5 rozdziału, z tego fragmentu, który przed chwilą przeczytaliśmy, jako pierwsze czytanie z niedzieli, jest przeciwwagą do słów, które pojawiają się w 4 rozdziale. I tam czytamy: czemu teraz tak szlochasz? Czy nie masz króla? Czy zginęli twoi doradcy, że chwycił cię ból jak rodzącą? Teraz zewrzyj szeregi, załogo. Zgotowano nam oblężenie. Rózgą bić będą w policzek sędziego Izraela. A zatem podsumowując, możemy powiedzieć, że nasz tekst zapowiada nowego Dawida. Nawiązuje do tekstów mesjańskich z Izajasza z 7 rozdziału, 11 rozdziału, z 2 księgi Samuela, 7 rozdziału. Nawiązuje też do psalmu 89. Tekst hebrajski utożsamia miasto Efrata z 15 rozdziału księgi Jozuego i z 4 rozdziału Rut z Betlejem, czyli z miastem Jessego i jego syna króla Dawida. Wspomniałem przed chwilą o tym, że Mateusz posługuje się tekstem z Michała. Otóż w 2 rozdziale, w wierszach 5-6, Mateusz odczytuje ten tekst w kontekście osoby Jezusa, pokazując, że on właśnie jest oczekiwanym Mesjaszem. Mesjasz będzie władcą, a jego pochodzenie trwa od początku. Czyli jest to król, ale król idealny. Król będzie pasł stado Boże. On, w przeciwieństwie do króla czyniącego spustoszenie, czyli tego, który nadciąga, on będzie pokojem. Wiele innych tekstów mesjańskich to potwierdza, chociażby 11 rozdział z księgi proroka Izajasza.
Czytanie z listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersze od 5 do 10. Bracia, Chrystus przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Thank you.
tekst z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków też mówi o Mesjaszu. Słowo Chrystus jest greckim tłumaczeniem i również oznacza pomazańca, wybranego i posłanego przez Boga, aby wyzwolić Jego lud, gdzie Nowy Testament pokazuje, że tym ludem są wszyscy ochrzczeni, wszyscy należący do Chrystusa. List do Hebrajczyków jest kazaniem na temat kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Tak jak przedstawia Jezusa, usuwającego funkcję wielu kapłanów, zastępując ją jedynym kapłaństwem. Tak w naszym czytaniu dowiadujemy się o zastąpieniu w Nowym Testamencie wielości ofiar związanych z kultem świątynnym Jerozolimy Starego Testamentu jedyną ofiarą za grzechy. To, co może uderzać w dzisiejszym fragmencie, to sprawa usuwania przepisów, ofiar, funkcji. Czy to oznacza, że Bóg się pomylił wcześniej, ustanawiając te funkcje, ofiary, przepisy, a może zmienił zdanie? Otóż nic z tych rzeczy. Pierwszy kult, nazwijmy go czasowym, miał towarzyszyć ludziom zanurzonym w relacje ludzkie, zapatrzonym w kulty narodów ościennych, tak jak próbowali kiedyś naśladować sąsiadów, którzy mieli nad sobą królów i też zapragnęli króla człowieka, nie tylko panującego nad sobą Boga. Kult wypracowany, ustanowiony przez Boga w osobie Jezusa Chrystusa jest w porównaniu z tamtymi kultem wiecznym. List do Hebrajczyków pokazuje i wyjaśnia, że Bóg prowadził ludzi, nie tylko naród wybrany, od nieświadomości do zrozumienia, od grzechu do łaski, od śmierci do życia, od Adama do nowego Adama. To człowiek nie zrozumiałby i nie przyjąłby ogromu łaski przebaczenia już w Edenie. Jedyna doskonała ofiara Jezusa to ofiara nie z darów, z ciast czy ziół. To nie ofiara całopalna, czy ofiara za grzech, czy ofiara pojednania według kultu Starego Testamentu, ale to ofiara z woli, to posłuszeństwo. Jeśli chcemy zrozumieć tę rzeczywistość, odwołajmy się tę rzeczywistość trudności człowieka w przyjęciu od razu woli Pana Boga i w dojrzewaniu do tej woli, do przyjęcia tej woli Pana Boga, woli zbawienia wszystkich ludzi. Spróbujmy odnieść się do obrazu człowieka, który uległ wypadkowi lub miał wylew, udar czy inną sytuację, która wymaga długotrwałej rekonwalescencji, rehabilitacji, rewalidacji, aby wrócić do zdrowia. Bóg konsekwentnie wprowadzał w świecie proces uzdrawiania. A i tak, jak widzimy chociażby w sytuacji samego Jezusa Chrystusa, w sytuacji z Nowego Testamentu, czy nawet w naszej sytuacji, stanięcie na nogi wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa napotkało na blokadę ze strony wielu ludzi. Dlatego też czytamy w tym samym 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, ale w pierwszym wierszu, który dzisiaj nie był czytany, takie słowa. Prawo bowiem posiadając tylko cień przyszłych dóbr. Prawo jest zatem tylko cieniem, tylko tym, co podprowadza. W tym sensie Stary Testament, utożsamiany z prawem i prorokami, był pedagogiem, podprowadzającym nas pod znajomość Boga. Ostatnia kwestia dotycząca drugiego czytania, pojawia się w nim cytat z Psalmu 40, wiersze od 7 do 9 a. Syn Boży, wypowiadając słowa ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało, ilustruje wcielenie, czyli to, do czego świętowania się właśnie przygotowujemy w czwartą niedzielę Adwentu, mając już w pamięci te dni, które już za chwilę nas będą łączyły z tajemnicą wcielenia Jezusa, Bożego Narodzenia. Jednak cytat w liście do Hebrajczyków jest zaczerpnięty z Septuaginty, czyli z greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. Chodzi tutaj o ten fragment: utworzyłeś mi ciało. W tekście masoreckim, hebrajskim psalmu 40, werset ten brzmi: otwarłeś mi uszy, abym mógł słuchać, przestrzegać woli Bożej. Nawiązując do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, z czego Jezus Chrystus złożył ofiarę z woli, jako posłuszeństwo, nawiązując do słów: oto idę, aby spełnić wolę Twoją, Boże, przypomnijmy, że w 5 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 7 wierszu, mierzymy się z tym posłuszeństwem i słyszymy, że Chrystus został wysłuchany właśnie przez swoje posłuszeństwo. Jeżeli grzech definiujemy jako nieposłuszeństwo albo jako efekt nieposłuszeństwa, widzimy, że to antidotum, które daje Jezus Chrystus, jest o wiele bardziej trwałe i o wiele bardziej owocne niż wszelkiego rodzaju ofiary, które miały tylko przygotować do tej jedynej. Widzimy więc, że tak czy owak, list do Hebrajczyków pokazuje, że rodzaj ludzki, który okazał Bogu nieposłuszeństwo, odzyskuje łaskę synostwa poprzez posłuszeństwo Syna Bożego. To największa i najbardziej wartościowa ofiara złożona Bogu.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 39 do 45. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.
Dzisiejszy fragment Ewangelii Dzieciństwa według Łukasza przedstawia dwa spotkania. Spotkanie dwóch kobiet i spotkanie dwóch dzieci, dwóch chłopców. Czytanie tego fragmentu przed Bożym Narodzeniem, podobnie jak poprzednie fragmenty z Michała i z Hebrajczyków wskazuje na głębię Bożego Narodzenia. Jak wiele się wtedy wydarzyło poza kamerami świata. Komentarze zwracają uwagę na wymowę podróży Maryi do Elżbiety oraz na znaczenie dla całej Ewangelii właśnie tego spotkania. Bardziej niż pragnienia niesienia pomocy starszej krewnej, trzeba doszukiwać się w tej scenie teologicznej koncepcji Łukasza w pośpiechu, z jakim Maryja udała się do Elżbiety. Ten pośpiech to nie tylko troska o starszą od siebie krewną, ale to przede wszystkim pewna idea, którą chciał przekazać Łukasz. Łukasz doprowadza do spotkania, w którym kluczowe jest poruszenie się dzieciątka Elżbiety. Dlatego, że staje się ono poprzednikiem Jezusa w historii zbawienia. Poruszenie, o którym jest w wierszu 41, nawiązuje do poruszenia się Ezawa i Jakuba w łonie Rebeki. O tym czytamy w Księdze Rodzaju w 25 rozdziale w wersji greckiej. Z tej perspektywy poruszenie się Jana zapowiada głęboki związek z Jezusem, lecz ten związek będzie nosił znamiona relacji Pan-sługa, o czym w wierszu 44 dzisiejszego czytania. Porównajmy to z fragmentem z Ewangelii według świętego Jana, 3 rozdział, wiersze od 22 do 30. Ten fragment charakteryzuje właśnie relację Jana i Jezusa jako przyjaźń, która nie zaprzecza tej relacji Pan-sługa. Czytamy w tym fragmencie następujące słowa. Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Zauważamy więc, że również inne fragmenty przedstawiające relacje Jana i Jezusa pokazują na tę głęboką przyjaźń między nimi, która właśnie została zapoczątkowana w tym może czasami pomijanym geście poruszenia się dzieciątka w łonie Elżbiety. Słowa Elżbiety w 42 wierszu dzisiejszego fragmentu wspominają słowa Jael z Księgi Sędziów i Judyty z księgi właśnie noszącej jej imię. Słowa te dotyczą oswobodzenia ludu. A zatem to, co mówi Elżbieta, jest to podkreślenie wagi spotkania i misji dziecka Maryi. Ono przyniesie pokój. Pamiętamy, że o tym pokoju wspominał także Michał w pierwszym czytaniu. W kontekście tego, co powiedzieliśmy odnośnie do fragmentu Ewangelii, jak i pozostałych czytań, przytoczmy jeszcze radość. Wiersz 44, radość, która spowodowała poruszenie się dziecka Elżbiety. Owa radość Jana jest właściwą odpowiedzią na wypełnianie przez Boga obietnic dotyczących Jezusa, Mesjasza.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszej audycji, do telefonów, do pytań, do naszego gościa, do księdza doktora Aleksandra Dziadowicza. W naszej audycji Szukając Słowa Bożego, liturgia słowa na najbliższą niedzielę, tym razem czwarta niedziela Adwentu. Oto nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Wiesława Wysącka. Ja też nie rozumiem jednego, to mnie od dłuższego czasu już nęci, że święty Jan powiedział, że tak w pewnym czasie, że on nie znał Jezusa. Ja go nie znałem. A to przez to krewni są, to nie rozumiem jak to. Jest tam takie Ewangelii.
A czy może pani sprecyzować fragment?
No co?
Czy może pani sprecyzować fragment?
No tak dokładnie święty Jan powiedział, że ja go nie znam, jak Pan Jezus przyszedł do świętego Jana, jak już w czasie chrztu, że ja go nie znałem.
Przez Jordanię tutaj ten moment.
No coś takiego. To czemu to tak? Nie znajdę, kiedy musiałabym tutaj poszukać.
Spróbuję poszukać ten fragment i odnieść się już do konkretnego fragmentu. Ja
Dobrze, Panie Wiesławu, dziękujemy bardzo za to pytanie.
Z Panem Bogiem.
I my tu już szukamy fragmentu, zaraz będzie odpowiadać Pani Wiesławie. Nie przypomnę, drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego, czyli przygotowanie liturgii Słowa na najbliższą niedzielę. I mamy dzisiaj właśnie liturgię czwartej niedzieli Adwentu, ostatniej niedzieli Adwentu. Pierwsze czytanie z księgi proroka Michała, rozdział 5, wersety od 1 do 4, to jest pierwsze czytanie, nad którym się dzisiaj pochylamy. Drugie, list do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersze od 5 do 10. I Ewangelia według świętego Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 39 do 45. To jest ta scena znana, nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję. Wizyta u świętej Elżbiety, wizyta Maryi. I tutaj... Proszę Państwa, dobrze. Zaraz będziemy jeszcze tutaj odpowiadać na to pytanie. I drodzy Państwo, weźmy do ręki też Pismo Święte i taka też właśnie prośba, żeby konkretne były pytania, jak tu Pani Wiesławy. Też pytanie bardzo konkretne, a mniej właśnie swoje gdzieś analizy i swoje wykłady. I zaraz będziemy tutaj, drodzy Państwo, na to pytanie odpowiadać.
Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że ono faktycznie poszerza i to znacznie poszerza naszą refleksję na temat dzisiejszych czytań. I prosiłem o sprecyzowanie fragmentu, dlatego że właściwie moglibyśmy się do dwóch takich sytuacji odnieść, w których Jan Chrzciciel ma kłopot. I fragment z Ewangelii według świętego Jana, z rozdział pierwszy, wiersz 31, faktycznie wspomina święty Jan: ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Ale mamy też Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 11, kiedy to święty Jan Chrzciciel, będąc w więzieniu, słyszy o wielkich dziełach Jezusa Chrystusa i posyła swoich uczniów, żeby zapytali Jezusa, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Oba fragmenty zwracają uwagę na jedną rzecz, że podobnie jak ludzie, którzy mieszkali blisko Jezusa w Nazarecie, znali go jako tego, który miał być synem Józefa, i znali go tylko od tej fizycznej strony, znali go jako swojego sąsiada, jako zwykłego człowieka, jako tego, który pracował fizycznie w warsztacie swojego ojca, ale nie znali jego godności mesjańskiej. Pamiętajmy, że Ewangelia, każdy ewangelista przedstawia w innym charakterze tę samą prawdę. W związku z tym to zakłopotanie Jana, o którym czytamy w Ewangelii Mateuszowej w 11 rozdziale, ono ma nie tylko potwierdzić to, co on przeczuwa, to, co on wie, ale też dać jego uczniom pewność. Troszeczkę tak jak nauczyciel uczący mówi: jeżeli mi nie wierzycie, to zajrzyjcie do książki, którą cytuję, tak jest tam napisane. Czyli można też to właśnie w ten sposób zobaczyć w postawie Jana Chrzciciela, który odsyła swoich uczniów do Jezusa, żeby oni zobaczyli Jego działającego, żeby on sam potwierdził swoją mesjańską godność. Czyni to właśnie przywołując te czyny, które były związane z działalnością Mesjasza. Tymczasem w Ewangelii Janowej świadectwo Jana Chrzciciela, które jest dane, to jest świadectwo, które jest dane przez człowieka, który znał jako członka swojej rodziny Jezusa, ale nie znał właśnie tej godności. Ta godność została mu objawiona w momencie chrztu. Został upewniony w momencie chrztu, że to jest właśnie ten, którego on poprzedzał.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niech będzie Bóg uwielbiony w katechezie, w kapłanach prowadzących tą katechezę, bo to wszystko chodzi o Słowo Boże, o Jezusa, i te osoby, co dzwonią, to w sercu mają jedno: miłość do Jezusa, do Marii. Ale też tak nie chciałabym, żebym była odebrana, że to nie na temat. Ja może nawiążę do obecnego czasu, co bardzo przeżywam, bo w książce Anny Katarzyny Emerich, błogosławionej, którą też polecał nasz święty Jan Paweł II czytać, ja taką wizję przeczytałam, że teraz, w chwili obecnej, Pan Jezus tak bardzo cierpi, że bardziej niż go Żydzi katowali, teraz, w dzisiejszym czasie, przez nas też w Kościele cierpi. To ja jestem tak trochę bardzo zszokowana i szukam dalej odpowiedzi. Dlaczego Maria płacze teraz? I tam wszystko można przeczytać.
Ale chciałbym, żebyśmy się trzymali jednak tematu, bo mamy Słowo Boże na niedzielę, bo,
ja wiem,
bo teraz troszkę odchodzimy nawet bardziej niż troszkę od tematu.
Wiem, ale jak Jezus cierpi teraz, to trzeba krzyczeć z dachu.
Trzeba krzyczeć,
cierpi.
Ale krzyczmy tam, gdzie jest na to czas i miejsce. A teraz uniemożliwiamy innym dotarcie do Słowa Bożego.
Temat. Przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Radio Maryja, bardzo proszę.
Już można, tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, to się kłania. Bardzo dziękuję za tę katechizę. Tak mi poruszyło te słowa, które pan ksiądz doktor Błaska powiedzieć, że w momencie pojawienia się Maryi u swojej kuzynki Elżbety poruszyło się z radości dzieciątko Jan Chrzciciel, prawda? A wcześniej przy zwiastowaniu się temu Zachariaszowi, ojcu, prawda, Jana Chrzciciela, Archanioł Gabriel to zapowiedział, że zostanie, prawda, że stanie się wielki i że zostanie, już w łonie matki napełni go Duch Święty. I mocą właśnie Eliasza będzie przepowiadał Słowo Boże przygotowanie, ale chodzi mi o to, że tym ogniem miłości będzie kierował się Jan Chrzciciel. Czy to jest już zapowiedź zmazania grzechu pierworodnego u Jana Chrzciciela? A po drugie, czy no właśnie jaka nauka z tego płynie? Czyli dalej ja też sama łapię, że tak mało wierzymy w działanie, w obecność Ducha Świętego w Kościele, właśnie przy tym momencie poczęcia, prawda, w narodzinach człowieka. Dziękuję bardzo. Na razie tylko tyle.
Dziękuję pani Krystyno.
Mam nadzieję, że zrozumiałem pytanie. Bardzo dziękuję za nie. Dobrze by było, żebyśmy się odnieśli do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, w którym zauważamy, że Jezus, że Pan Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, że Jezus z Nazaretu robi to samo, co Jan Chrzciciel, czyli głosi Królestwo Boże, wzywa do nawrócenia i chrzci. Chrzest Jana jest chrztem nawrócenia. Nie jest chrztem związanym ze zmazaniem grzechu pierworodnego. Czyli to spotkanie w Ain Karem, spotkanie, o którym czytamy w Ewangelii na czwartą niedzielę z Adwentu, ono nie jest związane ze zmazaniem grzechu pierworodnego w sensie bezpośrednim. To jest odniesienie do misji Jezusa Chrystusa, która zakończy się śmiercią i zmartwychwstaniem, i to w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa apostołowie potem otrzymają moc Ducha Świętego, otrzymają moc tchnienia Jezusa, żeby tutaj posłużyć się z tym obrazem, który pojawia się właśnie na końcu Ewangelii Janowej, kiedy to zostaną posłani do tego, aby głosić i chrzcić. Czyli to, co medytujemy w czwartą niedzielę Adwentu, to nie jest jeszcze bezpośrednio związane z chrztem, który ma zgładzić grzech pierworodny. To będzie dopiero później.
I zapraszamy Państwa do udziału w naszej katechezie, do pytań. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Oj, przepraszam, pomyłka.
Bardzo proszę. Nasze numery, drodzy Państwo, przypomnę. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Ja do radia właśnie.
Witam.
Można już mówić?
Tak, tak, na antenie jesteśmy. Pani imię?
Cześć Boże, Małgorzata z Wrocławia. Ja nie rozumiem jednej takiej sytuacji tutaj. Maryja, jak dostała wiadomość od anioła, zanim wypowiedziała fiat, też się spytała, jakże to się stanie, prawda, skoro ja nie mam męża i tak dalej. Natomiast tutaj Zachariasz, jak się spytał, dlaczego tak się stanie, został ukarany. Nie, nie rozumiem tutaj tej
To porównanie jest takie dla pani tutaj niejasne. Tak. Obu tych postaw. Dziękujemy pani Małgorzato, to bardzo.
Dziękuję bardzo.
Po pierwsze, gdybyśmy patrzyli na sytuację Zachariasza w kategorii kary pojmowanej przez nas, no to faktycznie byłoby to dziwne, dlatego że kara jest za grzech, za zły czyn. Tutaj, jeżeli patrzymy na kontekst wydarzenia, to utrata mowy jest dla Zachariasza znakiem. Dla niego jest znakiem i potem proszę wczytać się w ten fragment Ewangelii jego zwiastowania w świątyni, gdy on wychodzi za zasłony, gdy wychodzi ze świątyni, gdy ma pobłogosławić, a nie może tego zrobić, bo nie mówi, to jest znak dla ludzi, znak, że objawił mu się anioł pański. Rozwiązuje mu się język nie wtedy, kiedy zdecydował się na współpracę z Panem Bogiem, bo wiemy, że poczęcie Jana Chrzciciela nie nastąpiło w tak nadnaturalny sposób, jak poczęcie Pana Jezusa. W związku z tym tutaj trzeba było zgody obojga, czyli Elżbiety i Zachariasza. I język mu się rozwiązał nie wtedy, kiedy dziecko się poczęło, ale wtedy, kiedy on zgodził się na imię tego dziecka. Czyli nawet nie wtedy, gdy się urodziło, ale wtedy, gdy zgodził się na imię dziecka, żeby to dziecko miało na imię nie Zachariasz jak on, ale Jan, tak jak Bóg chciał. Druga sprawa z tym związana jest taka, że Maryja nie stawia pod znakiem zapytania mocy Bożej, a Zachariasz stawia pod znakiem zapytania moc Bożą, dlatego że powołuje się na swoją starość, czyli niemożność, czyli fizyczną niezdolność do poczęcia potomstwa. A Maryja mówi o tym, że jeszcze nie nastąpiło skonsumowanie związku, że jeszcze nie nastąpiło zbliżenie się, czy po prostu zamieszkanie razem młodych małżonków. Oczywiście są tacy interpretatorzy, którzy mówią, że Maryja w duchu solidarności ze świętą Elżbietą podjęła decyzję o tym, żeby nigdy nie zbliżać się do świętego Józefa, żeby przeżyć całe swoje życie nie tyle we wstrzemięźliwości, ale w przekleństwie, dlatego że wiemy, że właśnie w przypadku Elżbiety ono, to tak było interpretowany fakt niepłodności, że była pozbawiona w oczach ludzkich, była pozbawiona błogosławieństwa Bożego. I właśnie niektórzy próbują to w ten sposób interpretować, mówiąc, że Maryja chciała dobrowolnie zdecydować się na to samo. Wydaje mi się, że to jest dość daleko idąca interpretacja. Bardziej zatrzymałbym się na tym właśnie, że jeszcze nie nastąpiło to, jeszcze nie nastąpiło z zamieszkanie małżonków, czyli dopełnienie małżeństwa.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł.
Witam pana, panie Pawle, i już słuchamy.
Dzwonię z Buczkowic. Chciałem, a propos czytań dokładnie, a więc kluczową tutaj osobą jest oczywiście Matka Boża i jej działanie. I to jest takie centralnie, takie wyszczególnienie jej działania. A więc szybko, przynosząca właśnie owoc, czyli tu mamy, to jest dokładnie, no przepiękna sprawa, bo to, co nas tutaj na ziemi może spotkać, znaczy ja mówię już, to jest właśnie działanie Matki Bożej. I to jest owoc jej wcielenia. Więc kluczowym tajemnicą jest wcielenie, ale tutaj widać to działanie takie szybsze niż można sobie pomyśleć, niż są zdarzenia. Więc te rzeczy się dzieją bardzo szybko. Natomiast widać zupełnie, że matka przynosi, bo Elżbieta przecież to wypowiada, to przecież nawet nie myśli, ale ona o tym wie od razu, że Maryja to matka mojego Pana, mojego Boga, więc tutaj jest jakby wynoszenie łona Maryi no to jest nieprawdopodobne. I to, co mogę Wam przekazać, to jest działanie osobiste, jej ludzka możność, jej ludzka prędkość, jej działanie takie ludzkie tu jest powiązane właśnie z wcieleniem. To jest fantastyczny w ogóle opis i wspaniała kobieta. Z Panem Bogiem bardzo dziękuję.
Dziękuję Pani Pawle. To takie bardziej takie osobista medytacja, tutaj rozważanie, świadectwo bardziej Pana Pawła.
Ale bardzo się cieszę, że Pan się zachwycił tym tekstem. Tym bardziej, że on jest tak często czytany, czy tak dobrze znany. Wydaje nam się, że jest tak dobrze znany, tak jesteśmy z nim osłuchani, że często po prostu przechodzimy do porządku dziennego nad tą sytuacją. Także gratuluję właśnie tego zapatrzenia się w postawę Maryi właśnie w tej scenie. Tak.
Takie uwypuklenie konkretnych cech właśnie Maryi, jej postawy i branie do siebie. Tutaj też było w głosie Pana Pawła taką też właśnie tę fascynację.
Ciekawa rzecz, na którą zwracają uwagę z egzegeci, mianowicie taki trójkąt narratywny, który się pojawia w Ewangelii Łukaszowej w wielu fragmentach, że on się pojawia także przy okazji nie tej sceny, o której my wspominamy, ale przy okazji następnej sceny. W tym sensie, że Maryja faktycznie idzie z pośpiechem, ale ten pośpiech nie oznacza jakiejś nadwyraźnej, jakby to powiedzieć, nie oznacza tylko i wyłącznie takiej ludzkiej troski. Dlatego, że gdyby to oznaczało troskę, to wtedy Maryja by od razu po narodzinach nie wróciła do domu. Na rodzinach Jana Chrzciciela. Maryja nie zniknęłaby ze sceny w momencie, w którym dziecko się narodziło i jest wybierane imię dla niego. Tutaj mamy właśnie do czynienia z takimi trójkątami, które widać i w przypowieściach, i też w innych scenach właśnie Ewangelii Łukaszowej. A tutaj też nie pasowałby ten wizerunek Maryi, czy obecność Maryi, nie pasowałaby do tego trójkątu narracyjnego, w którym mamy Zachariasza, Elżbietę i Jana jako dzieciątko. W związku z tym, dlatego Maryja odgrywa swoją rolę, ale to też pokazuje, że ona nie jest pierwszoplanowa. Rola Maryi jest zawsze służebna, nawet w tej sytuacji, kiedy niesie Jezusa.
I potem się wycofuje, tak. Wraca do siebie. Mhm. Radio Maryja, bardzo proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu. Szczęść Boże.
Mogę się włączyć?
Tak jest. Pana imię możemy poznać?
Jan.
Pani Janie, prośba od razu szybka, żeby ściszyć radio.
Złączone jest. Mogę mówić?
A chyba jest pan na głośno mówiącym zestawie, tak?
Nie.
Bo mamy straszny pogłos w słuchawkach. Bardzo proszę.
Mogę mówić?
Bardzo proszę.
Otóż chciałem powiedzieć, że ta cała sytuacja z Maryją to jest prostsza niż tam księża mówicie, niż słuchacze mówią. To jest ten czas, kiedy Maryja się udała z pośpiechem do swoich krewnych. To jest ten czas, kiedy jeszcze Józef nie wie, że Maryja jest w stanie błogosławionym. To jest taka moja spekulacja. Ja tak sobie myślę, że tylko matce Maryja mogła powiedzieć, że jest w stanie błogosławionym, ale nawet jej nie mogła powiedzieć, że to jest dziecko, które nosi pod swoim sercem, to jest to się poczęło z Ducha Świętego.
Że kto nie wie? Pani Maryja nie wie jeszcze wtedy?
Halo?
Pani Janie, pytanie mam do pana. Kto nie wie o tym, że jest w stanie błogosławionym? Maryja?
Matka. Nikt o tym jeszcze nie wie. Józef o tym jeszcze nie wie.
Józef nie wie?
To jest ten czas, kiedy jeszcze Józef o tym nie wie.
Ale Maryja też pan twierdzi, że nie wie również,
nie,
tak?
Nie, Maryja wie, tylko Józef o tym jeszcze nie wie. Jedyną osobą, to jest moja spekulacja, jedyną osobą, która Maryja mogła powiedzieć, to jest matka, że jest w stanie błogosławionym, ale nawet matce nie mogła powiedzieć, że to jest dziecko... Że to jest Syn Boży, bo dla matki nawet było to bluźnierstwem. Jedynymi ludźmi na świecie, którzy mogli ją zrozumieć poprzez własne doświadczenie, że to jest to dziecko, które nosi pod sercem, poczęło się z Ducha Świętego, to jest właśnie Zachariasz i Elżbieta. No ja uważam, że to właśnie matka wysłała ją właśnie do Zachariasza i Elżbiety, po prostu ratując jej życie, bo w tym zapisze w Nazarecie, to Maryi jako cudzołożnicy, bo taka była uważana przez społeczeństwo, groziło nawet śmierć. No i chciałem powiedzieć, że w tym czasie to Maryja miała zaledwie 11 lat. To nie była, a przybyła drogę, wybrała się samodzielnie w drogę, która trwała coś mniej więcej 2 dni. Ja wiem, że państwo jesteście zaskoczeni tym wiekiem Marii 11 lat, ale dla uspokojenia powiem, że w konstytucji obecnej Hiszpanii zapisane jest, że panna młoda może mieć 11 lat, a nasza królowa Jadwiga wyszła tam za 40-letniego księcia litewskiego, gdy też miała 11 lat, a urodziła, gdy miała 13 lat.
Dobranoc. Dziękuję pani Anie również za tę pana refleksję tutaj.
Tak, dziś tak ad hoc odpowiadając na wiek, no to trudno nam określić ten wiek i radziłbym nie używać takiej stanowczości w określaniu tego wieku. Ja dzisiaj znalazłem w komentarzu do tej sceny wiek 14 lat. W związku z tym niektórzy mówią o 16 latach. Może tak, wiek nie jest kluczowy. Kluczowe jest to, że Maria była dziewicą. To jest najważniejsze. To, co pan mówi na temat tej sceny, wypadło mi z głowy, co chciałem powiedzieć właśnie dlatego, że skoncentrowałem się na tym wieku, ale może zaraz mi się przypomni.
To była taka koncepcja pana Jana, że matka wysłała Marię do idź do Elżbietę i Zachariasza, oni cię zrozumieją,
tak, już wiem, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, no oczywiście, może tak, my przekładamy taką kalkę naszą, typowo ludzką, z naszych relacji ludzkich na tamte sytuacje i dlatego myślimy sobie, no skoro dziewczyna by w dzisiejszym świecie dziewczyna by powiedziała pewno najbliższej sobie osobie właśnie matce, to pewno musiało być tak to u Marii. Przede wszystkim tego nie mamy zapisanego. To jest przede wszystkim. Druga sytuacja jest taka, że Jezus Chrystus każdemu człowiekowi kazał siebie rozpoznać indywidualnie. Józef też od Maryi nic się nie dowiedział, tylko dowiedział się od anioła. Elżbieta nie dowiedziała się tego od Maryi, tylko dowiedziała się z poruszenia właśnie tego dzieciątka i z natchnienia Bożego. Jezus Chrystus, gdy ludzie byli uzdrawiani, to też nakazywał, żeby nikt nie mówił tego, że on uzdrawia. Czasami pozwalał na to, czasami nie, czasami nawet nakazywał, bo on miał taki plan. Ale przypomnijmy sobie, że sceny, w których zły duch wypędzany przez Pana Jezusa z opętanych ludzi mówił, wiem, kim jesteś, święty Boży, a Jezus go uciszał. Dlatego, że Chrystus chce każdemu człowiekowi dać szansę, możliwość, a wręcz zobowiązać każdego człowieka do tego, żeby ten odkrył go samodzielnie, żeby odkrył go jako swojego Pana i Zbawiciela. W związku z tym, no to jest tak daleko idąca interpretacja, bardzo, bardzo osobista, którą Pan tutaj proponuje. Zwróćmy też uwagę na to, że co jest większym kłopotem, czy pozwalać ludziom widzieć, jak kobieta, jak zewnętrzne warunki kobiety pokazują, że jest w stanie błogosławionym, czy przyjechać z dalekiej podróży po kilku miesiącach no już zaokrąglona, w stanie błogosławionym, już bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczonym, gdzie dla wszystkich to jest szokiem, włącznie ze świętym Józefem. Także ja bym tutaj był bardzo powściągliwy wobec tego, co pan przed chwilką powiedział.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Bogdan z Dolnego Śląska. Jadę samochodem i słucham. I ja do katechezy.
Witamy, panie Bodanie. Bardzo proszę.
Czy można mówić?
Tak, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Odnośnie nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, to tutaj, Ojcze, chodzi naprawdę o wielkie zaufanie Maryi, bo Gabriel jej mówi, że poczniesz, a ona mówi, jak się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem. Duch Święty wstąpi na ciebie, moc Najwyższego cię zacieni. I też mówi jej, bo do poprzedników mówię, Gabriel mówi do Maryi, oto twoja krewna, ta Elżbieta w takim wieku też jest. O 6 miesięcy Jan był starszy w łonie matki od Chrystusa. I tutaj bardzo dobrze ksiądz odpowiadający też powiedział pod znakiem zapytania. Maryja w pełni zaufała Bogu, bo wiedziała od Gabriela, że są to słowa Boże. I Bóg jej i mówi, niech się tak stanie, a Zacharias zwątpił trochę, mówi. No, dziękuję.
Dziękujemy, panie Bogdanie, również.
No, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja zachęcałbym do tego, żeby też spróbować odnieść się do pozostałych czytań, dlatego że pozostałe czytania pomagają nam zrozumieć, co jest sensem Bożego Narodzenia. Czasami mówimy o magii świąt Bożego Narodzenia. Otóż dzisiejsze czytania pomagają nam zrozumieć, że nie ma magii świąt Bożego Narodzenia. Jest prawda Bożego Narodzenia i ta prawda jest właśnie nam przekazana w drugim czytaniu, a bardzo wyraźnie zarysowana, pozwala nam tak to właśnie odczytywać chociażby Mateusz we wspomnianym drugim rozdziale w pierwszym czytaniu dzisiaj. Także zachęcam do skomentowania też pierwszego i drugiego czytania.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy panią, pani imię. Halo, bardzo coś przeszkadza nam, jakiś jest zły sygnał. Halo? Halo?
Słucham. Chciałam do audycji.
Dobrze, już pani jest na antenie, ale coś tam brzęczy w słuchawce i tak nie możemy, bo to przestało.
Proszę. No, brzęczy to brzęczy, ale chyba dobrze słychać.
Gdyby głośniej jeszcze pani mówiła, to nam by ułatwiło.
Chciałam się odnieść do Zachodniopomorskiego.
A imię pani?
Anna.
Pani Anna, proszę.
Proszę się da. Według Mateusza Ewangelia. Budziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. I co mnie zadziwia, nie zbliżał się do momentu, aż porodziła syna, a później nic powiedziano, że w ogóle się nie zbliżał i został dziewczyny. Jak to wyjaśnić?
Rozumiem. Pani Anu, i to jest pani pytanie, tak? Rozumiemy.
Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, na ten fragment mogę tylko powiedzieć tyle, że spotkałem się z taką interpretacją, która mówi, że przytoczone przez pani słowa oznaczają, że nie tylko do tego momentu, ale że już zawsze.
I też to potwierdza tradycja Kościoła, to też mamy Słowo Boże i tradycję w Kościele, a więc też nie wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym, też jest wiele spraw, choćby Święty Jan pisze pod koniec swojej Ewangelii i jeszcze wiele rzeczy wydarzyło się, których tutaj nie opisano, a te opisano, żebyście wierzyli.
Tak.
To tak tylko tutaj króciutko. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy w Radio Maryja.
Chciałam zadać pytanie.
Świetnie, już pani jest na antenie. Pani imię?
Tak, Teresa, dzwonię z Lublina.
Bardzo proszę.
Chciałam zapytać, tak trochę nawiązując do pytania pani mojej przedniczki. Jest takie pozdrowienie, prawda? Nie będzie pochwalona Maryja zawsze dziewica. Chodzi mi właśnie o to zawsze dziewica. Z czego to wypływa? Czy dlatego, że właśnie nie obcowała cieleśnie z Józefem, czy jakoś na przyrodzony sposób porodziła Pana Jezusa? Bardzo bym prosiła o odpowiedź.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Samo to, że używamy takiego pozdrowienia u nas w Radiu Maryja, to jest, pani Tereso, jak tak dopowiem, jako nie biblista, ale jako pytanie, skąd to pozdrowienie. To się wzięło od naszego założyciela redemptorystów, którzy prowadzą Radio Maryja, który był właśnie wielkim propagatorem i też właśnie tej prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi Panny, o jej dziewiczości. I to było w naszym zgromadzeniu takie pozdrowienie używane od początku, a więc to tak zaproponowaliśmy jako Radio Maryja, aby się tak tutaj na naszej antenie pozdrawiać. To pytanie a propos tego, skąd to się wzięło tutaj, to pozdrowienie na antenie. Natomiast jak wierzymy, tak Kościół naucza i taka jest nasza wiara, że Maryja pozostała, była i przed, i po narodzinach Jezusa dziewicą. I to jest dogmat tutaj nauczanie świętych, ojców Kościoła, papieży, którzy się odwołują właśnie do różnych fragmentów też. Śpiewamy w godzinkach, różne są cytaty biblijne. To jest bardzo szeroki temat, tutaj ta dziewiczość Matki Najświętszej, również po narodzinach Jezusa. To tylko tak, to jest odpowiedź, też nie czuję się tutaj jako ekspert w tym momencie. Odbierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Proszę jeszcze raz, Jan Zachodniopolski. Ja bym chciał wyjaśnić, skąd to się wziął ten wiek 11 lat Maryi. Kiedy poczęcie? Mogę? Bardzo szybko.
Pani Janie, bardzo proszę.
Otóż to jest wiedza powszechna u prawosławnych. A to się wzięło stąd, że jest takie domniemanie, że Maryja poczęła Pana Jezusa z pierwszego jajeczka, które się poczęło w jej łonie. Bo kobieta u ludzi semickich, kobieta, która krwawi, jest uważana za kobietą w sensie rytualnym, za kobietę nieczystą. Dlatego się przyjmuje się u prawosławnych, że Maryja mogła mieć 11, maksimum 12 lat, gdy poczęła Pana Jezusa. Proste wyjaśnienie. Dobranoc.
Dziękuję Pani Ani.
Pozostawiam bez komentarza wobec takich autorytetów.
No my tutaj też nie mówimy, że nie miała 11 lat, ale to mówimy, że są różne tutaj teorie, ponieważ to nie jest nigdzie zapisane, a na pewno była osobą, kobietą czy dziewczyną wręcz młodą. To wiemy.
To, co jest ważniejsze w tej kwestii, to jest bardziej dziewiczość niż jej konkretny wiek.
Numeryczna liczba, ile miała lat, tak. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Barbara Zdańska. Ja chciałam zapytać, bo to takie ważne, no ja w ogóle nic nie wiem, ale tak pytam. Matka Boża poczęła dzieciątko, Jezus, przez taką sytuację, że została zacieniona Duchem Świętym. Podobnie z Elżbietą. Elżbieta usłyszała pozdrowienia Maryi. Wtedy poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Czyli tutaj jakby te działania są czysto pozaludzkie. I tu jest może rola właśnie działania Ducha Świętego. A tak myślę sobie, że właściwie myślę, że nie zawsze jakoś my katolicy jakoś wchodzimy w to działanie Ducha Świętego. Może nie bardzo wiemy, w jaki sposób to czynić. To takie moje pytanie. Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Barbaro.
Ma Pani całkowitą rację, odnosząc się do działania Ducha Świętego, które jest nie w pełni nam objawione. W związku z tym Pani intuicja, która mówi, że nie na wszystko musimy znać odpowiedź, jest jak najbardziej pozytywna. To nie chodzi o to, że uciekamy od tematu, czy że wykazujemy się naszą niewiedzą, ale no, nie jesteśmy w stanie rozwikłać wszystkich kwestii. Ja bym jednak, pozostawiając nawet te sprawy dziewiczego poczęcia, która jest jedną z kluczowych spraw naszej wiary, jednak odniósł się do czytań, żebyśmy zbyt daleko od czytań nie odbiegli, żebyśmy skoncentrowali się na tych fragmentach Słowa Bożego, które są nam dane w najbliższą niedzielę do przeanalizowania, do przetrawienia jako pokarm na czas zbliżający nas do Bożego Narodzenia.
Zauważmy też może jednak tak jeszcze, że u Elżbiety to ta scena, o której mówi też Pani Barbara, którą czytamy, to nie było poczęcie Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel już był w jej łonie i poruszyło się dzieciątko w jej łonie tutaj, a więc to dwie różne sytuacje, podczas gdy u Maryi to było poczęcie się Jezusa.
Tak, to nawet mi umknęło w tej wypowiedzi, tak. Mhm.
I odbierzmy już może ostatni telefon, ale jeszcze kilka minut mamy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Danuta z Wrocławia się kłania.
Bardzo proszę.
Proszę ojców, to jest takie dość trudne do wyjaśnienia to zjawisko, o którym była mowa w katechezie, ale ja wierząca, tak sobie zawsze to tłumaczę. Jest ta modlitwa, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Pan Bóg wszystko może. I właśnie taki cud zrobił. A drugie wyjaśnienie, Kościół nam pomaga to wyjaśnić, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. I ja w to wierzę. I wtedy nie mam już żadnych wątpliwości.
A Pani Danuto mówi... Pani Danuto, halo.
Tak, słucham.
Pani mówi o jakim zjawisku, żeby tak było jasno?
No o tą Matkę Bożą, którą Panną została
i dziewicze poczęcie
Pana Jezusa urodziła. To wszystko jest możliwe dzięki Panu Bogu, który wszystko może. Właśnie te wyjaśnienia to mówią.
Tak. Dziękuję bardzo Pani Danuto.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Też mam, skoro Pan Bóg stworzył świat, cały świat swoim słowem, też mógł sprawić taki cud. To jest na pewno tajemnica wiary. Drodzy Państwo, 3 minuty, 2,5 minuty do końca naszego programu. Już nie zdążymy odebrać kolejnego telefonu, ponieważ czas nas ogranicza niestety, ale niech też te treści w naszych uszach i sercach pozostaną. Warto sięgać już wcześniej, dzisiaj, jutro, zanim usłyszymy w Kościele to Słowo Boże w homilii, żeby też potem ono mogło w nas też i owocować. Ono też potrzebuje takiego łona przyjęcia w nas, myślę.
Tak, jak najbardziej. Zachęcam do tego, żeby przyjąć to słowo jako wskazówkę na te ostatnie dwa dni, które nas dzielą, no więcej, ale retransmisja będzie w niedzielę, żeby to faktycznie odczytać jako bezpośrednie już przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, do tajemnicy Bożego Narodzenia, dlatego że będzie mnóstwo symboli, będzie mnóstwo elementów, które tak pieczołowicie pielęgnujemy, opłatek, 12 potraw, wszyscy galowo. Będziemy czytali fragment z Pisma Świętego o już samych narodzinach Jezusa Chrystusa, żebyśmy nie spłaszczyli tej rzeczywistości narodzin Pana Jezusa tylko i wyłącznie do tego, co nam się wydaje, właśnie do symboli. Bo te symbole mają znaczenie tylko i wyłącznie w połączeniu z bardzo głębokim przesłaniem, szczególnie drugiego dzisiejszego czytania, które niestety nie zostało dotknięte przez naszych słuchaczy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat nie po to, to pozwolę sobie tak zacytować jednego z naszych profesorów, który mówił o Wielkanocy. Chrystus nie po to zmartwychwstał, żeby ci jajko lepiej smakowało. I no niestety musimy powiedzieć też troszeczkę odnośnie do Bożego Narodzenia, że Chrystus nie przyszedł na świat po to, żebyśmy mogli piękne kolędy śpiewać. Chrystus przyszedł po to na świat, żeby nam dać życie wieczne przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I te łaski są nam teraz udzielane w sakramentach, przygotowują nas do wieczności. I pamiętajmy o tym, że wszystko w naszym życiu dzieje się właśnie dlatego, wszystko, dosłownie wszystko, właśnie dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat jako człowiek.
A naszym gościem był dzisiaj ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, wykładowca Nowego Testamentu w Pelplinie i proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie koło Kościerzyny na Kaszubach. Bardzo się dziękujemy.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich moich parafian i wszystkich, którzy są mi bliscy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, błogosławionych świąt i do usłyszenia na naszej antenie.
Do usłyszenia.